17.39 na zegarach, a w studiu profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dzień dobry, pani profesor.
Dobry wieczór właściwie, bo już mamy chyba ciemno za oknami.
Tak jest, widać. Dobry wieczór. Ja się zagadałem, w tej naszej polskiej polityce, którą trudno opisać. Tyle zmian i tyle nagłych zwrotów akcji, że już człowiek nie nadąża i nie zobaczył, że za oknem ciemno, więc dobry wieczór pani profesor. W tej chwili właśnie tego wieczoru obraduje Komisja Finansów Publicznych. Tam trzy projekty ustaw, w tym jeden Prawa i Sprawiedliwości, które ujawniają zarobki w Narodowym Banku Polskim. To dobrze, czy to źle? Bo wydaje się, że warto wiedzieć, kto ile zarabia
Ja myślę, że w ogóle byłoby fajnie wiedzieć, ile kto zarabia w całej Polsce. Jest nam tam 16 milionów pracujących, więc nałóżmy obowiązek, żeby każdy publikował swoje zarobki. Wtedy będziemy mieli właśnie dookoła. Wszyscy będą się ze wszystkimi kłócili i to jest bardzo dobry sposób zarządzania kadrami i w każdej instytucji, bo on bardzo szybko zniszczy, ale także zniszczy wszelkie relacje sąsiedzkie i inne. Mamy RODO. Chciałam zwrócić uwagę. Mamy ochronę danych osobowych i mamy artykuł 61 Konstytucji, który bardzo wyraźnie określa, jak daleko można żądać od osób pełniących publiczne funkcje i od instytucji ujawniania różnych tajemnic służbowych, również tych, które dotyczą polityki kadrowej. Otóż to jest bardzo wyraźnie napisane, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej. I to oczywiście dotyczy to również Narodowego Banku Polskiego oraz osób pełniących funkcje publiczne. A więc ja rozumiem, że publikowane mogły być i powinny być dane, które dotyczą bezpośrednio zarządu, prezesa, no bo jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, my pełnimy funkcje publiczne i nasze dochody są jawne. I wypełniamy również, jeśli taka jest wola ustawodawcy, oświadczenia majątkowe, w zależności od tego, gdzie jesteśmy. I teraz dla porównania.
W wielu krajach europejskich te dane są jawne. Wiadomo, ile mniej więcej zarabia prezes, ile zarabia wiceprezes.
I nikt tego nie kwestionuje. I nawet mogę powiedzieć, ile, bo sobie tutaj parę rzeczy takich wypisałam, które mogą być interesujące. Więc na przykład prezes Banku Szwajcarskiego, tego centralnego banku, bo oczywiście w bankach komercyjnych wynagrodzenia są wielokrotnie wyższe i o tym za moment. Otóż ten prezes w 16 roku, bo za ten okres były podawane te dane, zarabiał około 790 tysięcy euro. No to pomnóżmy to przez 4 tam z groszami, to nam wyjdzie, że jest to około 3 miliony 200 złotych rocznie, ale pamiętajmy, że siła nabywcza euro jest u nas znacznie większa. Jeżeli chodzi o taki mały bank centralny, małego kraju jak Bank Litwy, to tam prezes tego banku zarabiał 89 tysięcy euro. No to znowu policzmy sobie, prawda, to jest około 400 tysięcy złotych rocznie. Oczywiście nie mówimy w ogóle o zeznaniach majątkowych, tylko mówimy o honorarium czy wynagrodzeniu prezesa. I wreszcie bardzo bliski nam pod względem merytorycznym i również geograficznym Bundesbank. Prezes Bundesbanku, on zarabiał 453 tysiące euro, czyli znowu jak pomnożymy to przez 4, wychodzi, że to jest około 2 milionów rocznie. No to na tym tle nasz prezes jest naprawdę pariasem, ale to nie o to chodzi. Przecież nie chodzi o zarobki prezesa.
Ale my to musimy przyjąć na wiarę, pani profesor, bo jak rozumiem,
nie
ma
to są oficjalne dane. Nie, te dane są oficjalne, one są publikowane w EBC, bo jak powiedziałam, podałam kraje europejskie, tam gdzie jest strefa euro.
To ile zarabia pan profesor Grapliński?
Ja nie wiem, bo tam on podawał dokładnie te informacje, ale ja się tym szczerze mówiąc nie interesowałam, ponieważ mnie przede wszystkim interesują moje własne finanse i nie lubię komuś zaglądać do portfela i uważam, że to robią ludzie albo zawistni, albo tacy, którzy po prostu szukają jakiegoś tytułu do wywołania konfliktu. Otóż ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, że według tego, co ja obserwuję od dłuższego czasu, to w Polsce politykę personalną, zarówno w administracji publicznej, jak i teraz jest próba sięgnięcia również do Narodowego Banku Polskiego, który, przypominam, jest całkowicie suwerenny, zgodnie z artykułem 227, pod każdym względem, również personalnym, finansowym, materialnym, co do stanowienia polityki pieniężnej, oczywiście w ramach, które przysługują europejskiemu systemowi banków centralnych. Ja uważam, że w Polsce coraz bardziej politykę personalną kreuje Agora i firmy, które są z nią powiązane, różnego rodzaju media. Bo wystarczy jeden artykuł jakiś, żeby rozpętać burzę wokół określonego polityka czy osobistości wysoko postawionej w hierarchii administracji państwowej. No teraz już sięgnięto po bank i reakcja władzy jest taka, że taka osoba, podobnie jak saper, który może się mylić tylko raz, jeśli podlega kompetencjom premiera albo kompetencjom partyjnym, natychmiast jest usuwana. Czyli zasada domniemania niewinności do tej pory w Polsce nie obowiązywała i obawiam się, że taki stan może utrzymać się dalej.
Pani profesor, jeżeli wszystko było w porządku z wynagrodzeniami w NBP-ie, no to ta ustawa, która leży na stole Prawa i Sprawiedliwości, powinna tylko pomóc. Pan prezes Glapiński sam mówił na konferencji, że się obydwoma rękami pod taką ustawą podpisze, żeby była jawność, bo nie ma nic do ukrycia.
Prezes Glapiński nie ma nic do ukrycia. Natomiast są pewne zaszłości, które oczywiście wynikają z zaniedbań i to bardzo długich zaniedbań. Mianowicie w Narodowym Banku Polskim były ustanowione dolne granice, czyli nie można zarabiać mniej na poszczególnych stanowiskach. Ale tak jak prezes mówił, to jest bardzo złożona instytucja, bardzo złożona struktura i tam są takie departamenty, które mają 8-10 osób i właściwie ich decyzje praktycznie nie mają żadnego wpływu na naszą bieżącą sytuację, czy nawet na jakieś perspektywy, jeżeli chodzi o politykę, czy pieniężną, czy interes Polski, ten interes, powiedziałbym, na rynkach finansowych. I są takie departamenty, które liczą po kilkaset osób i których odpowiedzialność i każde słowo wypowiedziane przez osobę zatrudnioną w tym departamencie, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych, są bardzo uważnie obserwowane i które wpływają potem na rating Polski. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, zanim przejdziemy do tych kwestii ściśle już powiązanych z polityką kadrową, bo to w gruncie rzeczy o to chodzi. Jeżeli będziemy podważali wiarygodność Narodowego Banku Polskiego i to robimy to, powiedzmy sobie, po serii jakichś zupełnie, ja bym, tendencyjnych, no to jest najłagodniejsze określenie, jakie mi się nasuwa, artykułów na temat prezesa i relacji w Narodowym Banku Polskim. Jednej z gazet z określonej agencji, prawda, i określonego właściciela, to pamiętajmy, że działamy przeciwko interesom Polski. Taka kampania oszczercza była pod adresem członków Rady Polityki Pieniężnej w 2016 roku i kosztowało nas to bardzo drogo, dlatego że został przez jedną z agencji obniżony wtedy rating Polski. Bo to nie jest tak, jak pan premier mówi, że myśmy podnieśli rating Polski. Nie, nam ten rating po prostu przywrócono. Jeżeli nadal nie ustanie ta kampania wymierzona przeciwko autorytetowi Narodowego Banku Polskiego i osobom, które pełnią kierownicze funkcje w tym banku, to ja się bardzo obawiam o to, jak będzie to odebrane przez rynki finansowe, dlatego że, jak powiedziałam, Narodowy Bank Polski, zgodnie z artykułem 227 Konstytucji, który to artykuł nawiązuje wprost do artykułu 130 i 131 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, daje bankowi centralnemu pełną suwerenność pod każdym względem. A więc nie może być tak, żeby administracja rządowa ingerowała bezpośrednio w poziom wynagrodzeń w tym banku i w całą politykę kadrową. A teraz do drugiej części pytania. Otóż chcę powiedzieć, że od kilku miesięcy, bo to nie było od razu, nie wszystko się dało naraz zrobić i być może jest to za późno. Być może, że nawet te artykuły mogłyby odegrać pewną pozytywną rolę, gdyby były trochę w innym tonie zredagowane i gdyby nie było ataków personalnych. Prowadzone są prace, które mają na celu po prostu pokazanie, jak będzie wyglądał taryfikator i siatki płac, ale nie osób indywidualnych. Pamiętajmy, że mamy RODO i naruszanie dóbr osobistych poprzez publikowanie wynagrodzeń szeregowych pracowników jest absolutnie sprzeczne nie tylko z dobrym obyczajem, ale również z konstytucją polską.
W tej ustawie oczywiście nie idzie, pani profesor, o szeregowych pracowników banku, tylko dyrektorów departamentów.
Dyrektor departamentu jest pracownikiem banku, jest szeregowym pracownikiem banku, nie jest osobą publiczną. Dyrektor departamentu w banku może być objęty, podobnie jak dyrektorzy w administracji publicznej, obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych, bo ja sama takie oświadczenie jako dyrektor wielokrotnie wypełniałam. Natomiast indywidualne dochody tychże dyrektorów to jest ich sprawa, ewentualnie ich przełożonych, którzy zweryfikują i organów, które weryfikują te oświadczenia majątkowe, to nie jest osoba publiczna. Osobą publiczną jest zarząd, to są organami Narodowego Banku Polskiego, prezes tego banku i członkowie Rady Polityki Pieniężnej. I co do tego, żebyśmy się umówili. Otóż człowiek, który nawet ma kierowniczą funkcję, nie jest osobą publiczną. Osobą publiczną jest poseł, osobą publiczną jest radny i cały szereg możemy wymieniać takich osobistości. Natomiast pracownik Narodowego Banku Polskiego nie jest osobą publiczną, jest pracownikiem niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. Ja nie jestem prawnikiem, ale to jest oczywista oczywistość. I druga prawda, która jest bardzo ważna. Jeżeli będziemy dążyli do tego, żeby w Narodowym Banku Polskim były niskie płace, bo płace w Narodowym Banku Polskim do tej pory, i taka była polityka i takie były wytyczne, były mniej więcej, chociaż trochę nie zawsze nadążały, mniej więcej tak dostosowywane do średniej na tych samych stanowiskach w sektorze banków komercyjnych. Chcę wyraźnie podkreślać komercyjnych. Otóż gdybyśmy popatrzyli na pensje prezesów banków, to nie musimy daleko sięgać, bo mamy w tej chwili w obsadzie stanowisk rządowych wiele osób, które wywodzą się z tego sektora i nawet były takie głosy, że dziwiły się, że ktoś, kto zarabiał krocie, bo wielokrotność tego, co można uzyskać miesięcznie, a tutaj jest dochód w skali rocznej, prawda, że takie osoby porzucały swoje lukratywne posady i przechodziły do administracji publicznej. Otóż jest rzeczą jasną, że jeżeli w Narodowym Banku Polskim, który ogromne środki przeznacza na podnoszenie kwalifikacji swojego tak zwanego stafu i który to staw bez wątpienia ma ogromne osiągnięcia, bo również wygrywamy międzynarodowe konkursy i jak się okazuje nasze prognozy są najbardziej trafne ze wszystkich ośrodków prognostycznych. O tym nieraz żeśmy już mieli okazję przekonać. Jeżeli będziemy tym ludziom obniżali pensję, a wszystko w tym kierunku zmierza, bo jeżeli obniżymy pensję prezesa nie do takiego poziomu, jak obowiązuje w bankach, czy jakiegoś w ogóle nawet porównywalnego, a pracownicy będą musieli zarabiać proporcjonalnie mniej, to nie oszukujmy się. Już w tej chwili bardzo trudno jest utrzymać wysoko kwalifikowanych pracowników, bo otrzymują niesłychanie korzystne propozycje zarówno z zagranicy, jak i tutaj z krajowego sektora bankowego. Jeżeli jest celem posłów doprowadzenie do tego, żeby kadry Narodowego Banku Polskiego były równie nędznie wynagradzane, jak chociażby w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie mamy absolutnie negatywną selekcję, jeżeli chodzi o możliwość zatrudnienia kadr, bo są bardzo niskie płace. Nie znaczy, że ci ludzie źle pracują. Ale jest negatywna selekcja, bo człowiek, który szuka godziwych zarobków, no raczej będzie szukał też takiej możliwości, żeby najwyżej w CV sobie wpisać, że pracowałem w GUS-ie, pracowałem w NBP, ale potem pójdzie do komercji. Jeżeli chcemy wypychać naszych pracowników świetnie wyszkolonych, o ogromnych zdolnościach i potencjale kreatywnych za granicę do międzynarodowych instytucji, to rzeczywiście jest to bardzo dobra droga i tą drogą powinniśmy iść jak najdalej. Tylko czy to jest w interesie Polski?
Już,
ja nie jestem tym bezpośrednio zainteresowana, chciałam powiedzieć, bo ja nie jestem pracownikiem Narodowego Banku.
Nie ustalimy już, czy dobrze działał prezes NBP, wynagradzając tak, a nie inaczej, szczególnie te dwie panie
ja
dyrektor.
Ja myślę, że te dwie panie padły ofiarą pewnych rozgrywek personalnych, wybrano je być może dlatego, że są to osoby, które mają naprawdę trudne doświadczenia życiowe za sobą, ale nikt nie oceniał ich kompetencji. Ja patrzę na to z boku, bo nie jestem, jak powiedziałam, ani pracownikiem Narodowego Banku Polskiego, bo żaden członek Rady Polityki Pieniężnej nikomu nie podlega, ale mogłam obserwować, jak one działały w praktyce, kiedy organizowały różnego typu konferencje i ogromne imprezy, takie jak chociażby obchodzenie rocznicy tego żołnierzy wyklętych, ta wielka impreza, która była w więzieniu dawnym na Rakowieckiej. Widziałam, w jaki sposób było organizowane to przedstawienie Wolność we krwi. Były też ogromne takie rocznicowe obchody w Katowicach i w Krakowie. I mogę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia ja podziwiałam te osoby, ponieważ ja wiem, co to znaczy, bo kierowałam wiele lat zespołami ludzkimi i absolutnie mogę tylko podziwiać za kompetencje, sprawność i logistykę, którą się te osoby wykazały, kierując departamentami i zespołami.
Przechodząc, bo tutaj ugrzęźniemy, a być może do konsensusu nie dojdziemy. To, co się teraz dzieje w Sejmie, w Komisji Finansów Publicznych, ustawa autorstwa Prawa i Sprawiedliwości jakie będzie miała skutki dla banku?
I fatalne. Jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta, będzie miała fatalne skutki, ponieważ po pierwsze naruszamy tak zwane kryterium konwergencji prawnej, które mówi o tym, że nic, co dotyczy banku centralnego, polskiego banku centralnego, który jest w systemie europejskim banków centralnych, nie może być przeprowadzane bez notyfikacji do EBC. Więc naruszamy przede wszystkim, jak powiedziałam, traktat, bo jest artykuł 130 i 131, który wyraźnie mówi, co wolno, a czego nie wolno. Zresztą podobne było stanowisko tego zespołu legislacyjnego w Sejmie, z tego co ja wiem.
Taka ustawa powinna mieć notyfikację Europejskiego Banku Centralnego.
Tak, po drugie, nie dajemy bankowi centralnemu szansy, bo nie zdążyłam tego powiedzieć do końca. Trwają od kilku miesięcy, bo to kwestia ta została akurat tych dwóch pań. Nie wiem dlaczego, może ktoś ich nie lubił po prostu, albo im zazdrościł, albo jakieś inne powody były. Może w ogóle nie chodziło o te panie, może w ogóle o inne osoby. Nie wiem, ja nie chcę zgadywać. Ja nie jestem wróżką, więc nie będę tutaj opowiadał jakichś rzeczy niestworzonych. Natomiast wiem, że od kilku ładnych miesięcy, od dłuższego czasu, nie tylko od momentu, kiedy ta, nazwijmy to afera, chociaż dla mnie to jest jakiś w ogóle wymyślony powód do tego, żeby Narodowy Bank Polski miał problemy z Sejmem. Od dłuższego czasu trwały prace, które miały na celu uporządkowanie właśnie spraw finansowych. To znaczy wyjaśnienie bardzo precyzyjnie zasad i rekrutacji. One były znane pracownikom, ale może były rozproszone w różnych dokumentach. Żądanie, żeby pokazywać gdzieś tam od 95 roku, jak wyglądały płace i tak dalej, to jest dla mnie żądanie tego typu, że ludzie, którzy nie mają nic do roboty, a są bardzo dociekliwi i nie chcą na własną rękę przyjrzeć się, jak to wyglądało, mówię oczywiście o osobach prezesów i wiceprezesów, żądają, żeby ktoś im takiego gotowca przygotował po to, żeby znowu grillować Narodowy Bank Polski. Ja jeszcze raz chciałabym przestrzec wszystkich, którzy to robią. Narodowy Bank Polski jest najwyższą władzą monetarną w Polsce. Atak na Narodowy Bank Polski jest mniej więcej tym samym, co atak na polski parlament, czy na inne ważne organa państwa.
Ale to by, tylko przerwać, znam pytanie, to by z tego by wynikało, że ten atak idzie gdzieś.
Ja nie wiem skąd on idzie. Ja przypuszczam, że on idzie z rynków finansowych, które mają swój interes w tym, żeby zmienić prezesa Narodowego Banku Polskiego na bardziej spolegliwego i takiego, który zgodzi się powiązać trwale kurs polskiego złotego z euro. To, że Polacy będą z dnia na dzień biedniejsi o 40%, mniej więcej, bo taka jest różnica pomiędzy nominalną wartością naszego kursu, a siłą nabywczą euro. To, że akurat jest między nami chociażby, a Niemcami taka różnica, że tam wysokość, jeżeli patrzymy, jest takie badanie GUS-owskie.
Pod tym projektem podpisały się nie rynki finansowe i nie osoby, które by chcą nas powiązać z...
No nie udawajmy, że jesteśmy dziećmi.
Tylko podpisał się pan przewodniczący Komisji Finansów Andrzej Szlachta. Obok niego stał na konferencji, zdaje się, bliski współpracownik premiera, pan minister Jacek Sasin.
Ja nie jestem na szczęście politykiem, tylko finansistą. Chwała Bogu. I ekonomistą. I chciałabym, kto się pod tym podpisał, to nie wiem, ale w jakie są metody oddziaływania rynków finansowych na polityków, to opisane jest w dwóch książkach, które zawsze polecam. Jedna to jest Wyznania Hitmana Ekonomicznego, gdzie jest bardzo szczegółowo opisane, jak to się robi, a druga to jest taka książka o phishingu. Phishing to jest właściwie taki termin, który odnosiło się do łapania frajera, tak zwanego frajera, brzydkie słowo, ale tak to zostało przetłumaczone, poprzez różne nonsensowne ogłoszenia w internecie, ale dzisiaj odnosi się to również do polityki. Jest też książka noblisty, który napisał
politycy
na ten temat.
Politycy PiS zostali wrobieni w tą ustawę, pani.
Ja myślę, że politycy PiS, którzy działają tak, jak powiedziałam, w stosunku do swoich własnych kolegów i współpracowników, jakby byli saperami, czyli wolno się pomylić raz, ale jeżeli się ktoś raz pomyli, albo jest nawet pomówiony o cokolwiek, to jest natychmiast w imię czystości partii usuwany z tej partii. Być może ja też będę miała nieprzyjemności po tym, co mówię, ale już trudno. Mi jest wszystko jedno, bo ja widzę, że jest interes Polski zagrożony w tym momencie. Ci politycy prawdopodobnie ulegli suflowaniu różnych środowisk powiązanych z rynkiem kapitałowym. Ja zresztą to widzę również w innych obszarach i gdzie mogę, to staram się pokazać, jakie jest tło, żeby po prostu doprowadzić do zmiany prezesa Narodowego Banku Polskiego, wprowadzić tylnymi schodami euro, a jakie będą skutki, to ja Państwu chciałam przytoczyć tylko dwie liczby.
Słuchamy.
Jeżeli mamy takie badanie, które jest robione według wszystkich standardów unijnych, one, dotyczy ono granicy ubóstwa, to oblicza się, jaka jest względna granica ubóstwa w danym kraju. I gdybyśmy powiedzieli, jak to wygląda w euro, bo to nas interesuje, czyli pokazuje nam, jak to, jaka jest różnica między nami chociażby i Niemcami. Bo ci, co jeżdżą, to widzą, ale może nie aż tak jaskrawie, jak statystyka to pokazuje. Otóż w Niemczech o granicy ubóstwa gospodarstwa, które ma tylko jedną osobę, jedna osoba, czyli jednoosobowe gospodarstwo domowe, osoby samotnej, to uważa się za nędzarza, człowieka, którego dochody roczne wynoszą około 13 tysięcy euro. W Polsce taki dochód jest, wtedy uważa się za granicę ubóstwa, jeżeli rocznie 13 tysięcy euro dotyczy czteroosobowej rodziny. Czyli pokazuje nam, że relacja, gdybyśmy prowadzili euro, bo parytet siły nabywczej, zmienny, on jak gdyby niweluje te różnice między nami i Niemcami i my powoli, ale sukcesywnie dochodzimy i będziemy dochodzili do wyrównania poziomu życia między nami a Europą Zachodnią. Prowadzenie dzisiaj euro w porównaniu jeszcze z innymi krajami spowoduje, że gwałtownie załamią się wszystkie polskie budżety gospodarstw domowych, może z wyjątkiem tych osób, które rzeczywiście są bardzo zamożne i bardzo wysoko uposażone, a to spowoduje nędzę naszego kraju i będziemy mieli powrót tego, tylko może w łagodniejszej formie, co przeżywaliśmy na początku lat 90. Ale dopóki pan prezes Glapiński będzie prezesem banku, ja wiem, że on się nigdy na to nie zgodzi. Natomiast czy zdają sobie sprawę posłowie, którzy ulegają mirażowi, że wyeliminujemy ryzyko kursowe, narażając polską gospodarkę na to, że odpłyną od nas inwestycje zagraniczne, no bo trzeba będzie jednak mimo wszystko docelowo podnosić te wynagrodzenia, żeby Polacy z głodu nie powymierali. Jak będzie to odebrane społecznie, jeżeli ludzie będą musieli masowo wyzbywać się ze swojej własności i oferować swoje mieszkania i tę ziemię, którą mają, że komu dostać lada moment, po to, żeby po prostu przeżyć od pierwszego do pierwszego, jak się zachowają polscy wyborcy, nie teraz, w tych wyborach, bo te wybory jeszcze niczego nikomu nie wyjaśnią. Większość Polaków w ogóle nie chce oglądać ani telewizji, ani nie interesuje się sprawami gospodarczymi, tylko własnym budżetem. Ale za 2-3 lata zrozumieją, jak strasznie zostali oszukani. Ja nie wiem, co się wtedy w Polsce stanie, jeżeli dalej będziemy ulegali, jak powiedziałam, suflowanej z zewnątrz polityce różnych środowisk powiązanych z rynkami kapitałowymi, środowisk, których jednym z przedstawicieli jest pan Soros. Ja nie wiem, czy on akurat ma tutaj swój wpływ. Ja tylko widzę, że bezprecedensowy, jeszcze raz powtarzam, atak na Narodowy Bank Polski, jego prezesa, pracowników, szarganie opinii i dobrego imienia pracownic tego banku, osób naprawdę wysoko kwalifikowanych. Ja nie mam żadnych związków ani personalnych, ani innych z tymi osobami. Jestem pełna podziwu dla ich kompetencji. Jeżeli będziemy dalej dążyli w tym kierunku, żeby ludzie wykształceni w tym banku, powiązani z tym bankiem, masowo odpływali z tego banku i żeby jego poziom stał się bardzo niski, wtedy również i polityka pieniężna nie będzie mogła być realizowana w sposób prawidłowy, czyli całkowicie nam się wszystko rozjedzie. Pani w czyim prezes... to jest interesie? To jeszcze mogę powiedzieć, na krótką metę, również w interesie budżetu, bo pytał pan, skąd pochodzą te ogromne wpłaty, które mieliśmy, a których w ubiegłym roku i 2 lata temu nie było. To jest moja wina i wina całej Rady Polityki Pieniężnej, przyznajemy się bez bicia. Bo wszystkie te wpłaty pochodziły wtedy, jeżeli polska złotówka osłabiała się względem walut zagranicznych. Więc jeżeli intencją osób, które dążą do tego, żeby osłabić autorytet Narodowego Banku Polskiego, odebrać mu suwerenność, narażając się oczywiście na krytykę EBC i prawdopodobnie również Komisji Europejskiej. Jeżeli intencją tego gremium jest doprowadzenie do tego, żeby polska złotówka ponownie była słaba, bo być może będziemy wpłacali po 7, po 8, po 9 miliardów do budżetu i będziemy się chwalili, jak to fantastycznie tutaj zarządzamy środkami publicznymi, no to tak. To rzeczywiście, to jest bardzo dobra metoda, bo im słabsza złotówka, im szybciej spada jej wartość, im większe są spekulacje wokół złotego, tym teoretycznie różnice kursowe, bo to jest właśnie źródło dochodów banku centralnego, tym te różnice kursowe będą większe. Ale chyba nie o to chodzi.
Pewnie w długoterminowym kształtowaniu budżetu państwa na pewno nie o to chodzi, ale to też ważny zastrzyk do budżetu w tym roku, ile może ewentualnie...
Nie umiem powiedzieć, dlatego że, żeby to 4, powiedzieć...
4-3 miliardy pieniędzy.
To znaczy, ja powiedziałam przed chwilą, jak, skąd pochodzą te zyski. Jeżeli byłyby jakiekolwiek wpłaty do budżetu, to by oznaczało, że polska złotówka słabnie względem walut zagranicznych. Z jednej strony wszyscy oczekujemy, roku... że ta złotówka będzie utrzymywana na optymalnym poziomie i tak faktycznie było, czyli żeby eksporterom się opłacał eksport, ale importerzy nie przepłacali i żeby mogła się ta gospodarka dobrze rozwijać. Nawiasem mówiąc, właśnie dzisiaj mieliśmy prezentację bilansu płatniczego i trochę zdradzam tajemnicę, może nie powinnam o tym mówić, ale widać z tego, że bardzo ostro ruszyły również inwestycje i to właśnie takie, które są wysoko, powiedziałbym, z wysokich technik. Sprowadzamy mnóstwo bardzo potrzebnego nam sprzętu, żeby mieć nowoczesną gospodarkę. Z jednej strony mówimy o innowacyjności, a z drugiej chcemy, żeby ta złotówka była słaba, czyli będziemy przepłacali i nic, na nic nas nie będzie stać. No to przepraszam, to chcemy mieć ciastko i zjeść ciastko. Nie da się jednocześnie mieć optymalnie kształtowanego kursu, on jest w tej chwili płynny, i mieć w tym samym czasie dużych wpływów do budżetu z tytułu osłabienia naszej waluty.
Ostatnie, to się nie da. Ostatnie pytanie, pani profesor mówiła, że są osoby, które chcą, żeby prezes NBP-u, pan profesor Glapiński, zrezygnował. Czy jest taka szansa?
Ja nie wiem, czy to są osoby, czy to są środowiska, bo ja myślę, że to są całe środowiska, a ich, powiedzmy, interesy są werbalizowane poprzez różne tendencyjne, mniej lub bardziej, artykuły. Być może nawet niektórzy autorzy, którzy wypisują te wszystkie rzeczy, wierzą w to głęboko, bo gdybym ja była spekulantem, bo tak to nazwę, z rynku kapitałowego, to pewnie też bym była zainteresowana, żeby polska złotówka skakała od góry do dołu, prawda, i była równie słaba jak waluty innych krajów, albo przynajmniej tak słaba, jak mieliśmy to na początku lat 90., bo wtedy oczywiście można zbić szybko fortunę na różnych operacjach, prawda? Natomiast trudno mi jest się wypowiadać w imieniu prezesa. Ja natomiast uważam, bo jest to drugi prezes, z którym mam zaszczyt współpracować, że każdy z nich miał swoje, powiedziałabym, wielkie zalety i wielkie kompetencje. I zarówno prezes Belka był, moim zdaniem, świetnym prezesem, jak i prezes Glapiński, który ma trochę inny styl zarządzania, bo to jest człowiek taki bardzo ciepły w takich bliskich relacjach pracowniczych. Oczywiście mam na myśli relacje pracownicze, ale on absolutnie nie powinien się poddawać tej presji, no bo jeżeli zrobimy jeden wyłom, teraz był taki film, jest w kinach pod tytułem Maria Królowa Szkotów. I ja chcę przypomnieć, że jeżeli raz jedna królowa skazała drugą królową na śmierć, to później mieliśmy rewolucję i różne inne takie egzekucje. Więc ja myślę, że jeżeli się okaże chociaż raz, że Narodowy Bank Polski został pozbawiony swojego prezesa i można zmienić poprzez artykuły prasowe i nagonkę prasową i personalne jakieś takie, powiedziałabym, insynuacje, bo tak to można by określić, dotyczące prezesa, wymusić na nim rezygnację, to nie jest powiedziane, że inny prezes za jakiś czas również nie będzie poddany podobnemu grillowaniu i nie spowoduje to, że Narodowy Bank Polski, który wypracował sobie przez lata całe, bo to nie było ani rok, ani dwa, to była cała historia, która nawiązuje właściwie do pierwszego jeszcze Banku Polskiego, prawda? My się chlubimy, że mamy 190 lat bankowości centralnej w Polsce. Otóż jeżeli my jeden taki wyjątek uczynimy, to Narodowy Bank Polski straci swój autorytet i prestiż międzynarodowy, bo na razie to jest wszystko tylko wewnątrz naszego kraju się kotłuje. Na zewnątrz Narodowy Bank Polski jest postrzegany jako wzorcowy, jeżeli chodzi o kierowanie, politykę pieniężną i wszystko, co dotyczy zachowania się banku centralnego. Natomiast jeżeli pozwolimy raz na to, to ja nie chcę sobie wyobrażać, co się może dalej stać.
Pytanie, kto jest tą królową, która wyda rozkaz ścięcia?
Nie wiem, no może być, okazać się, że nasz parlament, ale wydaje mi się, że na szczęście mamy kadencyjność i mam nadzieję, że pan prezes Adam Glapiński, podobnie jak jego poprzednicy, bo zresztą Balcerowicza też bez przerwy były ataki, prawda? I on wytrwał, że pan prezes Adam Glapiński okaże się odporny na te ataki, natomiast Sejm wykaże się odrobiną rozsądku i da przynajmniej Narodowemu Bankowi Polskiemu czas na dokończenie tych prac, które są związane z przygotowaniem całej dokumentacji dotyczącej polityki kadrowej, tak bym to określiła, również polityki awansowania, polityki wynagrodzeń i w ciągu miesiąca prawdopodobnie te prace będą ukończone i zanim będzie przyjęta ta ustawa, która może rzeczywiście zgilotynować Narodowy Bank Polski i uczynić z niego podrzędny jakiś bank czy instytucję, która zostanie pozbawiona autorytetu. Nie mówię, że się stanie z dnia na dzień, ale w ciągu najbliższych, powiedzmy, kilkunastu miesięcy mogłoby się tak stać. Otóż, że po prostu parlamentarzyści wykażą się pewną dojrzałością, odpowiedzialnością i zostawią czas na to, żeby Narodowy Bank Polski mógł przedstawić swoje projekty i wtedy mamy do czynienia z pewnym dialogiem i konsensusem, a nie z dyktatem polityków, który to dyktat odbiera atrybut suwerenności Narodowemu Bankowi Polskiemu, a więc jest absolutnie niezgodny i z naszą konstytucją, i z podpisanymi traktatami.
Powiedziała profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej. 9 minut później, 18:00, kończymy popołudnie, jak zwykle trochę po czasie. Życzę Państwu miłego dnia razem z Dariuszem Konkolem, który był realizatorem audycji. Zostańcie Państwo z Radiem Wnet na 878 w Warszawie, 95,2 w Krakowie i oczywiście na www.wnet.fm. Niech Radio Wnet będzie z Państwem. Miłego wieczoru życzę.
Popołudnie Wnet.